podcasty na portalu lublin112.pl. Dzień dobry, przy mikrofonie Zbigniew Pacholik. W podcastach poruszamy tematy o historii i teraźniejszości naszego regionu. Mówimy o wydarzeniach i ludziach z Lubelszczyzny. Nazwa Kozi Gród brzmi bardzo po lubelsku, ale w tym odcinku nie będzie mowy o stolicy naszego regionu, który szczyci się w herbie srebrnym kozłem ze złotymi rogami i kopytami. Zajrzymy do Koziego Grodu z prawdziwym kozłem o imieniu Generał, który stoi na czele koziego stada. Kozi Gród to gospodarstwo rolne położone w dawnej królewskiej wiosce o nazwie Słotwiny w gminie Karczmiska. To tutaj pani Jolanta Śliwa, właścicielka gospodarstwa, wytwarza naturalne kozie sery.
Znajdujemy się w Kozim Grodzie w Słotwinach. Wyrabiamy kozie sery. Mamy też swoje kozy, które dają pyszne mleko, z których właśnie robimy pyszne sery.
To stado to jest państwa, tak? Państwa własnością?
Tak, moją własność. Około 50 sztuk. Robimy też twaróg, taki naturalny. Latem robimy sery z dodatkami, o ile się mamy czas i uda się po prostu. Ale większość serów robimy półtwardych, właśnie w takiej wersji mniejszej do sklepów, a dwukrotnie większa to odbierają restauracje. No na tą chwilę brakuje asortymentu, więc nie ma tego już praktycznie w sklepach i nie mają też restauracje.
Cóż za sery mamy przed sobą na tej desce? Widzę 5 gatunków. Ten biały z jakimś dodatkiem,
to jest,
co to jest za serek?
Orzechem włoskim. Orzech specjalnie przygotowujemy.
Widziałem na stronie internetowej, że macie Państwo sery miękkie.
Praktycznie tych serów miękkich muszę zmienić stronę. Już nie mamy w ofercie, bo one są zbyt, mają krótki termin przydatności do spożycia. Owszem, czasami robię na zamówienie, jeżeli ktoś chce, ale to też nie bardzo się opłaca, bo trzeba zrobić wtedy ser z tej większej ilości mleka, bo nie opłaca mi się robić dwa razy sera, więc no tak jak mówię, jest on bardzo dobry, ale ma krótki termin przydatności do spożycia, 23 dni, więc no nie możemy sobie pozwolić, żeby marnować swój towar, bo jeżeli on w tym czasie nie pójdzie, no niestety sery miękkie mają to do tego, że no nie da się ich tak jakby spożytkować.
To tutaj mamy ser biały, kozi, półtwardy z orzechem włoskim.
Tak,
ten drugi.
To jest naturalnie wędzony ser, gdzie spędzamy kilka godzin w takiej starej, drewnianej wędzarni i tu wędzimy drzewem przeważnie jakimś owocowym z dodatkiem tam olchy, dębu, a on musi pięknie wyglądać i bardzo dobrze smakować.
Ma on swoją nazwę.
Tak.
Jak się nazywa? Może pani odczytać?
To są sery szlacheckie. No z tego względu, że kiedyś dawno temu mówili na Słotwiny, że to jest wieś szlachecka, mieszkała tu szlachta, więc ja sobie tak pozwoliłam zmienić ten ser z wierzchoniowskiego na szlachecki.
No ale na etykiecie obok też jest ciekawa informacja.
Tak, on ma zajął pierwsze miejsce w konkursie Nasze Dobre Lubelskie w 2008 roku.
Tak, w 2008 roku. Tak, dobrze, to te dwa sery, ale jeszcze tutaj przed sobą mamy kolejny, ten taki żółciutki. Cóż to jest za ser?
To są sery typu dojrzewającego, sery twarde. Akurat ten, który pan trzyma, jest w naturalnym wosku pszczelim. Wiadomo, że to jest troszkę droższa wersja, ale jest dużo smaczniejsza i bardziej ekologiczna, taka bardziej naturalna. Natomiast ten drugi ser jest też w naturalnym popiele drzewnym.
Ten drugi ser, który jest drugi, no kolejny na desce.
Też twardy ser. Praktycznie to są sery wyrabiane z mleka niepasteryzowanego, bo o tych poprzednich mówiliśmy. To są sery z mleka pasteryzowanego. Natomiast te sery nie są pasteryzowane, tylko po prostu z mleka takiego idziemy na żywca po prostu.
No
dodajemy
tak.
Naturalną podpuszczkę. On dojrzewa kilka miesięcy, o ile po prostu u mnie jeszcze można go dostać.
Dobrze, to jest taki ser bliźniak, bym powiedział, do tego twardego, tylko że jest w pięknym opakowaniu i jest koloru takiego szarego, popielatego, bo...
Tak, tu jest jako konserwant używany jest popiół drzewny, naturalny. To jest specjalnie przygotowany przez mojego kolegę popiół. On wypala to bardzo dużo, mówi jabłoni, czy tam gruszy, czy śliwki. Musi spalić, żeby wytworzyć dosłownie troszkę tego popiołu. On jest idealnie zrobiony jak mączka. Bardzo dobrze się obsypuje. Ten ser musi być najpierw obsuszony, dopiero później owoskowany bądź popiołem obsypany. I to dłużej, żeby jeszcze dłużej wytrzymał, to my pakujemy próżniowo jeszcze.
I jeszcze widzimy tutaj piąty taki serek, półtwardy. A, to jest ten też szlachecki. To jest ten sam. Tylko że ten szlachecki, który wcześniej oglądaliśmy, też jest półtwardy, ale wędzony i w takiej otoczce brązowej. Natomiast ten nie jest wędzony.
Nie. Jeszcze te sery robimy z dodatkiem ziół. Załóżmy czarnuszka, kozieradka. Można też dodać jakiś tam inny dodatek. Dodajemy też na zewnątrz, jeżeli mamy za dużo tego sera i pod takiego klienta indywidualnego, obsypujemy czosnkiem niedźwiedzim, ale to już tylko i wyłącznie na zewnątrz, ponieważ kozie mleko ma to do siebie, że bardzo nieładnie wygląda, jeżeli jest w środku dodatek i źle, moim zdaniem, źle smakuje. Natomiast na zewnątrz, owszem, on nabiera takiego innego swoistego zapachu od tej przyprawki, no i po prostu smakuje tak inaczej. Bardzo lubią panowie kupić sobie do winka bądź do piwka. On jest taki troszeczkę ostrzejszy, ten serek.
Jak długo pani zajmuje się wytwarzaniem tych serów w tym swoim kozim grodzie?
W sumie 3 lata tymi serami się zajmuję. Wcześniej, praktycznie 4, bo wcześniej robiłam takie swoje sery.
Inne. Dla siebie?
Dla siebie, tak.
I pani produkuje te sery w ramach rolniczego handlu detalicznego i
tak,
sprzedaje w ramach...
Tak, rolniczy handel detaliczny.
Jako rolnik?
Tak.
Według jakich receptur są robione te sery? To są jakieś takie własne, rodzinne, tradycyjne, czy to są receptury wyczytane w internecie albo od znajomych producentów?
No od znajomych producentów. Po prostu oni likwidowali stado, państwo zwierzchoniowa, i sprzedali mi tą recepturę, namówili mnie na kupno tej receptury, ponieważ właśnie tutaj ten rynek lokalny, Kazimierz na Łęczu, restauracje, sklepy, biorą ten ser. Ja miałam obawy bardzo duże.
To w ogóle zaczynała pani wtedy z kozami i z produkcją serów od czasu,
kozy,
kiedy...
Kozy z przypadku też. Dzięki mojej córce, która pracuje w Kazimierzu w przedszkolu. I tam pani, która miała kozy, twierdziła, że nie ma duszy do kóz. Mają też krowy. No i tak to w sumie dla nich było męczącym problemem, tak jakby. Pozbyli się tych kóz i zaczęłam tak od kilku, a później już to się rozwijało. Zaczęłam to lubić i ja się w ogóle czuję dobrze w tym, co robię. Ja nie czuję się zmęczona, tak jakby. No jest roboty, jest mnóstwo roboty, jest szczególnie właśnie latem. To jest taka duża odpowiedzialność, bo tu trzeba szybko ten ser przerabiać, więc są takie pewne obawy, ale udaje się. Jeżeli coś tam się nie uda, to już nie idzie to tak jakby do sprzedaży, tylko na użytek własny, bądź moje kurki zjadają.
To zaczynała pani od kilku kóz, w tej chwili jest około 50, tak?
Tak, i dorobiłam się dobrych kozłów, genotypów, które kupiłam z Instytutu Zbeska. Jednego musiałam odsprzedać, jeszcze jeden mi został, ale też już muszę go zmienić i nie chcę po prostu wchodzić w inną rasę, gdzie promują, załóżmy, kozę sandomierską, tylko, bo są duże dopłaty do kóz sandomierskich, tylko że tam jest troszkę inaczej, ma się to z laktacją, po prostu one dają mniej mleka, te kozy, a mnie jednak to mleko jest potrzebne. Przerabiamy tak w sezonie około 100 litrów mleka.
W sezonie, czyli?
w sezonie, no już po wykotach, jak one te koźlęta się urodzą, odkarmią się, zostają
czyli od,
odstawione.
Czyli od wiosny do późnej jesieni, tak?
To znaczy, to jest to różnie. Od wiosny myślę, że tak gdzieś dopiero zaczniemy sezon około drugiej dekady kwietnia, myślę. Także to będzie po świętach. Zobaczymy, jak to będzie się działo z tymi porodami. Co to w ogóle będzie? Bo nigdy nie ma tak, że w 100% wszystko jest idealnie. Ale zobaczymy, więc zaczynamy i później no tak jest, jak wchodzą już w tą laktację te kozy, to jest tego mleka więcej. No tak jak mówię, około 100 litrów, ale później już sierpień, wrzesień, tak do października, to już zmniejsza się ta ilość. Tylko, że wtedy to mleko jest dużo lepsze, ma więcej białka i praktycznie jeśli chodzi o wyrób, to mamy prawie, że tyle samo sera z tej ilości mleka.
Jak dobrze zrozumiem, 100 litrów dziennie, tak?
Tak, około 100 litrów dziennie.
Powróćmy jeszcze do początków. Więc zaczęła Pani od kilku kóz i to było takie hobby. Chyba te kozy bardziej Pani głaskała i cieszyła się ich widokiem. Kiedy zrodził się pomysł, że można będzie te kozy wykorzystać i z tego mleka robić takie przepyszne sery? Czy to było wtedy, w tym momencie, kiedy okazało się, że inny producent serów likwiduje swoje stado i powiększyła Pani wtedy to swoje i wtedy zaczęły się sery?
Jeszcze nie, ponieważ te kilka kóz, no ja później jeszcze tak dokupowałam te kozy, ale to takie bidulki. Koza i koza to są dwie różne rzeczy. Ktoś na przykład trzyma kozę, która daje pół litra mleka i praktycznie o nią nie dba. I ktoś ma kozę, która daje 3 litry mleka, czy tam 4, no różnie to bywało. Ale po prostu trzeba było dojść do tego samemu. Naprawdę było ciężko. I tu chodzi właśnie o te geny, gdzie możemy mieć więcej tego mleka, więc wchodziłam w tą rasę saneńską, żeby po prostu już no, wykorzystać te kozy tak jakby na maksa, no ale o nie trzeba dbać. Nie mówię, że pieściłam się z nimi, owszem, tak, lubię czasami się pobawić, ale to też ma taką moja tak jakby słaba strona wcześniej. Owszem, wszystkie te kozy nie były tak jak powinny być hodowane, więc różnie to było. Były upadki, zostawały mi młode koźlęta. Nawet mam jeszcze jedną kozę, którą wykarmiłam butelką. Teraz już tego nie robię. To musi być selekcja naturalna. Jest po prostu tego dużo, więc no różnie to jest. Ale tak, na początku to ja i córki jeszcze mieszkały z nami, więc się pieściłyśmy tak troszkę z nimi. Ale no tak jak mówię, lubię, ale nie do końca już teraz tak z nimi rozmawiam czasami. Szczególnie przy dojeniu.
Mają swoje imiona?
Mają.
Wszystkie?
Nie wszystkie, jeszcze z tych młodych, tak, bo część musiałam sprzedać. No część, tak jak mówię, padła. I to właśnie z reguły bywają te najlepsze sztuki, bo to już ta genetyka. Ja też lubię dobrze karmić, więc a leczenia, jeśli chodzi o kozy i owce, no nadal jest znikome to leczenie. Nie wiadomo, jak leczyć i czym leczyć. No większość mamy czysto saneńskich, natomiast jeszcze kilka jest właśnie kolorowych, chociaż one są już po saneńskim koźle, natomiast gdzieś jeszcze genetycznie uwarunkowanie jest ze strony matki, właśnie typu tych kóz takich bardziej przydomowych, różnego rodzaju. Ale to jest właśnie dosłownie kilka sztuk. I tak jak wspominałam wcześniej, bezrożnych mam dosłownie kilka, natomiast większość jest z rogami. Są niektóre śmieszne, jak ta Celina, która ma takie rogi fajne, jak kozica górska.
A, mówi Pani, że jest Celina. Czy inne kozy też mają jakieś imiona? Jakie na przykład?
Jest Ryża, jest Malina, jest Siwka, jest przyjaciółka, która się nazywa Gabcia, Jagoda, Iskra, jest niebieska po prostu, tak ją sobie nazwałam. Te młode jeszcze nie są ponazwane. O właśnie, bardzo lubię.
Chciała mi zjeść przewód.
Przewód, tak. One wszystko zjedzą, bardzo lubią sosnę. I właśnie jak z mężem przywleczemy im sosnę z lasu, akurat była wycinka, więc okorowały. O, tam właśnie leży resztka.
A jak pani te kozy rozpoznaje? Bo dla mnie to one wszystkie są takie same.
No nie są. Każda jest inna.
A po czym pani poznaje?
No ja już widzę, nawet od tyłu, jak je doję. Także po wymieniu już wiem, która to jest która. No, możemy je poznać po numerach kolczyków. Które, no,
a no właśnie, tak.
Jeżeli jest potrzeba oczywiście, bo ja no, raczej nie, raczej właśnie mówię od tyłu, bo kozy dojemy od tyłu, ręcznie i dojarką. No, najgorszy problem jest z obłaskawieniem właśnie młodych kóz po wykocie. One są takie strasznie dzikie i nie dają się doić, więc musimy je utemperować. To jest właśnie najstarsza koza.
Jakie ma imię?
Fela. Tak, typu właśnie alpejskiego. To jest mała koza, ale teraz już dość wydajna.
Czyli taka produkcja serów na serio rozpoczęła się od czasu, kiedy pani przejęła receptury tego producenta i hodowcy kóz, który był w okolicach Kazimierza Dolnego, tak?
Tak, na serio tak, bo wcześniej, owszem, sprzedawałam te sery swoje właśnie gdzieś na rynku, na targu, na kiermaszach, ale to były znikome ilości, można powiedzieć. Chociaż no, klientom bardzo smakowały. Tak jak wspominałam wcześniej, że czasami robię na zamówienie, ale to mam taką jedną klientkę, która wozi to do Warszawy, więc jeżeli sobie zażyczy, to robię właśnie z ziołami przeważnie, bo tam dużo z czarnuszką wtedy.
Chyba ważne jest to, że żeby wyprodukować takie pyszne sery, to trzeba mieć odpowiednie mleko. Od tego zależy to, czym się kozy karmi. I czym są właśnie karmione państwa kozy?
U nas mamy tak około 8 hektarów samego zboża, więc siejemy owies, a szczególnie ciemny owies, gniady. On jest, ma dużo więcej białka. No, że zdarza się też dokupić, bo niestety na takie stado nie jestem w stanie wykarmić sama, bo jeszcze musimy mieć trawę na siano, musimy mieć lucernę, żeby po prostu miały te kozy zielone jedzonko w sezonie. Więc no tutaj wyszliśmy już z produkcji malin, truskawek, mamy tylko grządki dla siebie i nic poza tym, bo kozy pochłaniają dużo czasu, dużo miejsca, tak jakby. No przy karmieniu pomaga mi mąż, a przy robieniu serów córka. No i mąż ogarnia całą gospodarkę, można powiedzieć, jeszcze pracuje zawodowo, więc...
A co państwo uprawiacie jeszcze poza tymi roślinkami, które służą jako pożywienie dla kóz?
No praktycznie już nic, tylko grządki dla siebie, które tam marchewkę, pietruszkę, gdzie tam sarny zjadają, dziki wyryją i jest troszkę ziemniaków dla siebie.
Czyli uprawy dla potrzeb kóz, tak?
Praktycznie tak.
To wszystko powstało z własnych środków, z własnych zasobów? Czy korzystała pani z jakiegoś wsparcia finansowego czy organizacyjnego?
To znaczy, to powstało praktycznie na początku, jak zaczynałam, to co zarobiłam, to wszystko inwestowałam, załóżmy, w swoją serowarnię, tak jakby. I nadal to robię, bo jednak to wszystko jest bardzo kosztowne. Każdemu się wydaje, nawet ja rozmawiałam z panią doktor weterynarz, że dobrze, robimy to RHD, tylko nikt nie wie, jakie to jest drogie hobby. No niestety, wszystko musimy mieć to, co jest nam potrzebne. A okazuje się codziennie, że aha, tego nam brakuje, to musimy kupić. Załóżmy, no teraz wszystko podrożało, kultury bakterii, podpuszczka, mamy folię, mamy pakowarkę. To wszystko dwukrotnie jest droższe, na przykład etykiety, worki na pakowanie, także no naprawdę kosmiczne ceny, a my nie możemy podnieść też cen, żeby klient do nas nie przyszedł. No nawet weźmy sklepy czy restauracje, no oni mają swoje marże, więc ten klient no, nie byłby w stanie pójść do tej restauracji i zjeść tego obiadu, czy cokolwiek, gdzie tam podają na przystawkę, czy jakieś inne rzeczy, gdzie ten ser jest podawany, tam grillowany i w inny sposób, jak oni tam podają, to nie wiem. Tak, skorzystałam z projektu dla gospodarstw niskotowarowych jeden raz i więcej pewnie nie skorzystam, bo już jestem w takim wieku przedemerytalnym, więc dotrwam do końca. Właśnie w tym momencie jestem w trakcie tak jakby rozliczania tego projektu.
I co z tego, wsparcia pani nabyła?
To znaczy maszyny rolnicze. Potrzebne do gospodarstwa. Siewnik, przyczepkę.
Jak wygląda produkcja takiego sera?
Zaczynamy z rana udojem. Później to mleko pasteryzujemy i czekamy, aż ono przestygnie. Przelewamy w duży gar i dodajemy podpuszczkę i też czekamy około godziny, żeby utworzył się skrzep. Później ten skrzep tniemy, podgrzewamy go i czekamy. Kilka godzin on się robi, też w zależności od ilości mleka, które posiadamy na dzień dzisiejszy. I to po prostu trwa cykl, gdzie ja muszę spędzać tam czas w tej serowarni. Zlewamy później do foremek, po jakimś czasie odwracamy, no i czekamy praktycznie kilka godzin, żeby on jeszcze się odsączył, odciekł tak jakby. Praktycznie na drugi dzień wkładamy go do solanki, gdzie też odpowiednio musi się wyleżeć w tej solance. Później go obsuszamy i dopiero po 2-3 dniach pakujemy próżniowo. Dzielimy go na kawałki, jeżeli na mniejsze potrzebujemy. Ta obróbka no, jest pracochłonna. Jeżeli mam dużo tego mleka i widzę, że mam w lodówce zapas, więc wtedy robię te sery twarde. I to już, tak jak mówię, idziemy na żywioł, bo to z mleka niepasteryzowanego, także świeżego, też zlewamy w gar, a jak mam tam załóżmy 50-60 litrów z jednego udoju, to właśnie wtedy robię ten ser twardy. I tutaj już dodajemy naturalną podpuszczkę, bo nie można innej. No i też musimy podgrzewać, żeby ten ser odpowiednią konsystencję miał. I wkładamy też do innych foremek. Nie robię w dużych formach, bo on wtedy jest, jeśli chodzi o suszenie, trzeba go bardziej pilnować, a ja no niestety nie mam takiego pomieszczenia, gdzie bym mogła przechowywać te sery dojrzewające, bo to trzeba mieć odpowiednią wilgotność w ogóle, także one są po przesuszeniu tego sera oblewane tym woskiem pszczelim bądź obsypywane popiołem i wtedy je pakujemy próżniowo, żeby po prostu jak najdłużej były dobre te sery.
A jaka jest różnica między serem z mleka krowiego i koziego?
W smaku na pewno. No tutaj na przykład mleko kozie nie zawiera tej laktozy. Tam zawiera, ale znikome ilości. Ale na przykład nie mamy barwnika. Nie ma karotenu w mleku kozim, więc ono jest zawsze białe. Nie będzie takie kremowe jak załóżmy krowie. No nie wiem, już teraz nie mogę się przekonać do krowiego. Więc rzadko, bardzo rzadko nawet na kiermaszach smakuje. Mam problemy, jak nawet kupujemy jakiś ser w tym momencie, gdzie nie mam. Bo ja praktycznie w domu wszystko robię na kozim mleku. Wszystko, masy, pączki, ciasta, inne rzeczy, naleśniki. Wszystko robię na kozim mleku.
A można powiedzieć, że ser kozi ma walory zdrowotne?
Na pewno tak. Nawet dużo więcej aniżeli krowa. No tu mogą jeść ludzie właśnie, którzy mają problemy jakieś zdrowotne. Też serwatkę przerabiają z jakimś tam ziołem na probiotyk. Przyjeżdżają, niektórzy kupują. No u mnie akurat serwatkę to z kozy spijają, bądź młode koźlęta. Także nic się nie marnuje w gospodarstwie. No kiedyś ktoś powiedział, że kozie mleko śmierdzi. No nieprawdą to jest zupełną, bo ja na przykład czuję zapach kiszonki w mleku krowim, załóżmy. No kiedyś też mieliśmy krowy, hodowałam sama, więc wiem, to co krowa zjada, to wyczuwa się w mleku. Natomiast w kozim mleku tego nie ma, tego zapachu. Owszem, ona może ma inny specyficzny zapach, ale akurat moje kozy dają wyjątkowo dobre mleko, Nie wiem dlaczego. Współpracowałam właśnie z taką panią, kupowała ode mnie mleko i ona była mocno zdziwiona, że w ogóle nie ma tego posmaku takiego dziwnego, który posiada koza. Co pani robi, co pani daje tym kozom, że to mleko jest wyjątkowo smaczne.
I jaki jest odbiór pani klientów tych serów, które pani produkuje?
Mam klientkę, panią z Winnicy. Ona bierze do degustacji, jak podaje wina. I na przykład ktoś twierdzi, że nie lubi koziego sera. Mówi, jaki to jest ser. Kroi na deskę, ktoś przychodzi i mówi, ten ser jest przepyszny. Ale później pyta, jaki to jest ser i skąd. No tu mam od pani Joli, załóżmy, to jest ser kozi. Niemożliwe, bo ja nie lubię koziego sera, bo on mi śmierdzi, a ten jest wyjątkowo smaczny. I później ta pani przyjeżdża do mnie i mówi tak, wie pani co, no zaliczyłam w topę, bo ale ser jest przepyszny. Także klienci nie odróżniają, że tak powiem. Natomiast te sery twarde, one mają taki inny specyficzny smak, taki bardziej wyrazisty, intensywny. No inaczej, jak parmezan, one bardziej smakują. Można je ścierać na tarce do różnych potraw, bo to jest naprawdę ser twardy.
Dobrze, znajdujemy się w tej chwili w serowarni, gdzie znajduje się linia technologiczna wyrobu serów z koziego grodu. I co tutaj mamy? Jak ten ser jest tutaj produkowany?
No najpierw musimy go przynieść, to mleko, żeby wcześniej, które jest przygotowane, pasteryzowane, przelewamy do dużych naczyń. Typu duże garnki, tam w zależności od ilości mleka, którą na dzień dzisiejszy posiadamy. Zaczynamy od 38, mamy 54-litrowy garnek oraz 100-litrowy. No i taboret gazowy, który no jest niezbędny tak jakby. Dostęp do bieżącej wody, ciepłej i zimnej. Mamy też na wyposażeniu naczynia, którymi po prostu pracujemy. Pojemniczki jakieś, które przelewamy, nalewamy. Później skrzep, jest harfa, jest deska do krojenia. Wszystko musi być czasami zamknięte, ale tu akurat te rzeczy są niezbędne codziennie, więc to tylko myte i suszone i postawione jest na zlewie. Natomiast mamy jeszcze pojemniki takie zamykane. Mamy foremki, mamy worki. Mamy dwie lodówki na wyposażeniu, wagę, mamy co? Regał, na którym są poustawiane pojemniki właśnie. No i na tą chwilę to jeszcze mamy grzejnik, tak jak wspomniałam, pakowarka.
I koziołek, który zawsze pani towarzyszy przy produkcji sera.
No nie zawsze, bo czasami stół jest, musi być większy, gdyż jak pakujemy ten ser, to więcej miejsca musimy mieć na stole, no ale koziołek tak sobie pozostał na zimę i jest tutaj akurat ulokowany.
Jeśli nasi słuchacze sobie wyobrażają, że ta linia produkcyjna to wygląda tak jak w jakimś dużym zakładzie, gdzie są maszyny, to chcę powiedzieć, że jest to nieprawda. Wszystko odbywa się tutaj w sposób ręczny, naturalny, także te produkty naprawdę są bardzo wyjątkowe.
Produkt niszowy, więc no niestety my nie możemy uruchomić linii produkcyjnej, bo to już by było nie to, co mamy w ofercie.
Czyli produkty unikatowe.
Tak. Moje kozy, moje mleko, no i mój ser później, także to wszystko ma być tak. Nie dokupuję mleka, nie chcę po prostu bawić się w to, ponieważ no może bym i mogła, ale nie chcę psuć sobie marki, bo nie wiem co kto w swoim gospodarstwie posiada.
A gdzie te sery można kupić?
Te twarde raczej tylko i wyłącznie w domu, tak jak mówię, że nie sprzedaję ich w sklepach, no natomiast te możemy kupić w sklepie, no i spożyć w restauracji. W sklepie w Kazimierzu mam bodajże 3 sklepy, tak, w Kazimierzu Dolnym, na Męczowie oraz w Lublinie. A poza tym, no tylko i wyłącznie w domu, o ile mamy na stanie.
Macie Państwo profil na Facebooku i w ten sposób można Państwa znaleźć. A czy bierzecie Państwo udział w jakichś imprezach plenerowych, promocyjnych?
No przez COVID, tą wojnę na Ukrainie, to wszystko tak trochę się posypało. No owszem, staram się gdzieś wyjeżdżać, ale to też jest dla mnie takie obciążenie z tego względu, że ktoś musi tutaj być, ktoś musi zrobić ten ser. Czasami mi się to udaje.
A komu by Pani polecała te swoje sery?
Bardzo lubią dzieci. Robię właśnie w sezonie, już jak mam to mleko, to te sery takie typu niesolonego dzieciaczkom kupują. Z dodatkiem owoców, jakiegoś miodu, czegoś takiego, bo on jest bardzo smaczny. No i dietetyczny. Właśnie ci, którzy mają jakieś problemy zdrowotne, nie mogą spożywać serów, załóżmy krowich, więc przyjeżdżają do mnie. Są zwolennicy, no i są przeciwnicy też, ale więcej jest zwolenników, a nie przeciwników. Ktoś, kto nie spróbuje, to po prostu nie wie.
A jeszcze chciałem zapytać, czy to, czym Pani się zajmuje razem z rodziną, to jest Pani jedyne zajęcie?
No na tą chwilę tak, bo w tym momencie jestem bezrobotna. No mąż pracuje zawodowo, córka też do skoku, ale też ze mną dużo czasu spędza, bo niestety pakowanie to należy do niej. No czasami też robi ser, jak ja gdzieś muszę wyjechać, jakieś sprawy urzędowe załatwić, no ona nie może, więc musi zostać. Czy nawet jeśli bym chciała wyjechać na kiermasz, no to niestety ktoś musi tutaj być. Mm-hmm. Ale też robi to dobrze, więc... Ale z dojeniem to już niestety tylko ja. No nie wiem, jak to będzie w tym sezonie. No chciałabym mieć, żeby ludziom smakował, żeby było tych klientów troszkę. Żeby można jakoś jeszcze ewentualnie się rozwijać, coś zrobić, dokupić do tej mojej małej serowarni.
A jakie plany ma Pani tak na najbliższą przyszłość? Rok, dwa, związane z produkcją serów?
Zobaczymy, jak zdrowie pozwoli, bo w sumie tak trudno jest określić. Jeszcze mam zamierzenia, żeby sobie kupić dojarkę na 4 sztuki, bo na 2 to bardzo długo będę musiała doić to towarzystwo. Więc no chciałabym jeszcze to, no ale muszę najpierw zarobić, żeby po prostu kupić i muszę się trochę pomęczyć, miesiąc, dwa, żeby coś mieć, bo przecież nie tylko dojarka, bo jeszcze inne rzeczy, opłaty i to wszystko no też niestety znikąd się nie bierze, tylko musimy na to wszystko wyrobić. Moje kozy i ja.
Bardzo dziękuję za rozmowę. Gościem w naszym podcaście była pani Jolanta Śliwa z Koziego Grodu. Mamy przed sobą tych kilka serów, które jeszcze zostały z ostatniego roku. Wyglądają przepysznie, są przepięknie opakowane, mają piękne logo firmy. Bardzo Państwu polecamy, więc kończymy ten nasz odcinek. Bardzo dziękuję Pani za rozmowę i no chyba przystąpimy teraz, tak już poza mikrofonem, do takiej konsumpcji, degustacji. Gorąco Państwu polecamy sery z Koziego Grodu w Szlacheckich Słotwinach. Dziękuję bardzo.
Dziękuję.
I tym dźwiękiem żegna nas kozioł o imieniu generał, a nam pozostaje czekać do wiosny i na pierwsze tegoroczne sery z Koziego Grodu. Komentarze, opinie, propozycje ciekawych tematów do następnych podcastów prosimy przesyłać na nasz adres mailowy podcasty@lublin112.pl. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Do usłyszenia.